Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Nie ma zagrożenia powodzią na południu Polski. Sytuacja pogodowa się stabilizuje. Służby są jednak w pogotowiu, zapewniła premier Beata Szydło. Prezes Rady Ministrów uczestniczyła w piątek w wideokonferencji z wojewodami i komendantami wojewódzkimi Państwowej Straży Pożarnej na temat sytuacji pogodowej. Instytut nie spodziewa się jednak wystąpienia zagrożenia powodziowego.
Pierwsza i najważniejsza informacja, która należy się naszym obywatelom, to jest to, że sytuacja się stabilizuje. Sytuacja zarówno pogodowa, jak i wydaje się, że w tej chwili te stany zagrożenia na rzekach zaczynają również się stabilizować. Oczywiście cały czas sytuacja jest monitorowana, działają sztaby, działają w tej chwili służby. Wszystko jest pod kontrolą, jest monitorowane i druga najważniejsza informacja jest taka, że nie ma w tej chwili zagrożenia dla mieszkańców i ta sytuacja napawa optymizmem, ale mimo tego, o czym przed momentem Państwu powiedziałam, cały czas służby są w pogotowiu.
Generał Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, zapewnił, że strażacy są przygotowani do działań przeciwpowodziowych.
Na bieżąco 5200 strażaków w tej chwili jest w służbie. W ciągu 3 godzin jesteśmy w stanie do naszych jednostek ratowniczo-gaśniczych włączyć pozostałych strażaków. Wtedy byłoby nas 10 tysięcy. Dysponujemy 1700 samochodami ratowniczo-gaśniczymi, które mogą brać udział w akcjach przeciwpowodziowych oraz 3700 samochodami specjalistycznymi. Mamy 800 łodzi, które również mogą być użyte. W naszych magazynach jest 1 milion worków do piasku.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu dla 7 województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego. Stan wód w niektórych rzekach tych regionów przekroczy alarmowy. W Świnoujściu podpisano umowę na dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej budowy tunelu pod cieśniną Świna. Wstępny koszt inwestycji to 950 milionów złotych. Obecnie w mieście ruch między wyspami Wolin i Uznam odbywa się promami. Magistrat liczy, że pierwsze samochody przejadą tunelem na przełomie 2021 i 2022 roku. W uroczystości podpisania dokumentu uczestniczył wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, ministrowie Andrzej Adamczyk i Marek Grubarczyk oraz wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński. Chodzi o to, by zachodnie Pomorze w pełni zintegrować gospodarczo i infrastrukturalnie z resztą Polski, podkreślił wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki.
To jest zatem pewna symboliczna chwila, która na pewno będzie znaczyła nie tylko historię tego pięknego miasta, ale również całej tej ziemi, ziemi zachodniopomorskiej i będzie bardzo ważna dla dalszego rozwoju, rozwoju gospodarczego, społecznego, turystycznego, międzyludzkiego, dla dalszego rozwoju całego tego kawałka, pięknego kawałka Polski.
Unia Europejska przyznała miastu dofinansowanie na budowę w wysokości ponad 775 milionów złotych. To 85% wartości całej inwestycji, pozostałe 15%, czyli 130 milionów złotych, Świnoujście pokryje z własnego budżetu. W kwietniu ubiegłego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę tunelu. Do konkursu zgłosiło się 14 podmiotów krajowych i zagranicznych. Dyrekcja planuje, że podpisanie umów nastąpi na przełomie 2017 i 2018 roku. PiS wycofuje projekt dotyczący metropolii warszawskiej. Pismo w tej sprawie trafiło w piątek do marszałka Sejmu. Poseł PiS Jacek Sasin podkreślił, że powinna toczyć się dalsza dyskusja o stworzeniu metropolii warszawskiej. Jak dodał, podczas konsultacji społecznych w sprawie projektu ustawy pojawiło się bardzo wiele pytań, co było także efektem kampanii dezinformacji, którą prowadziła opozycja, dodał polityk. Teraz wyniki konsultacji społecznej zostaną przekazane do Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Eksperci współpracujący z Instytutem dokonają analizy uwag i informacji mieszkańców. mieszkańców, powiedział poseł Jacek Sasin.
Aby w dalszym ciągu próbować zaproponować nowe rozwiązania metropolitalne, tą najlepszą drogą byłaby droga stworzenia projektu rządowego w oparciu również o tę dyskusję i w oparciu o te uwagi mieszkańców, które zostały zgłoszone, ale musimy w tej chwili poczekać rzeczywiście również na wyniki prac ekspertów Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Będziemy oczekiwać rekomendacji i wtedy będziemy mogli powiedzieć o jakichś dalszych pracach, które dotyczyłyby ustawy o metropolii warszawskiej, analogicznie jak niedawno przyjęta przez parlament już funkcjonująca ustawa o samorządzie śląskim. Uważamy, że taka ustawa o metropolii warszawskiej jest potrzebna w jakiejś przyszłości, która jest potrzebna dzisiaj, aby stworzyć dobry projekt, projekt, który będzie cieszył się powszechnym poparciem.
W styczniu do Sejmu trafił projekt PiS ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Zakładał on, że stolica stałaby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, obejmującą ponad 30 gmin. Przeciwko projektowi ustawy w sprawie metropolii warszawskiej protestowali politycy opozycji, w tym Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i PSL-u. W niedzielę zakończyły się organizowane przez PiS w podwarszawskich gminach konsultacje społeczne w sprawie projektowanych rozwiązań. Jesteśmy otwarci i nie mamy nic do ukrycia. Politycy PO będą mogli zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przetargu na śmigłowce dla wojska już w przyszły piątek, powiedział wiceszef MON Michał Dworczyk. W czwartek grupa posłów PO udała się do resortu, chcąc skontrolować dokumenty związane z postępowaniem na śmigłowce dla polskiej armii. Politycy Platformy nie przedłożyli jednak wcześniej stosownego pisma w tej sprawie. MON zadeklarował, że udostępni dokumenty w innym terminie, po wpłynięciu oficjalnego pisma. Politycy Platformy Obywatelskiej przedłożyli je resortowi później. Wiceminister Michał Dworczyk zaprosił ich do zapoznania się z dokumentacją. Jak mówił, będzie to możliwe w przyszły piątek.
Zapraszamy panie i panów parlamentarzystów do zapoznania się z dokumentacją w najbliższy piątek. Muszę się odnieść jednym słowem do takiej informacji, która pojawiła się w mediach, również w mediach społecznościowych, że nie zostali wpuszczeni, że Ministerstwo Obrony Narodowej łamie ustawę, która gwarantuje niezwłoczny dostęp do informacji. Bądźmy poważni. My pracujemy we wszystkich resortach, w Ministerstwie Obrony Narodowej również. Każdy ma swoje zadania, pracownicy mają również swoje zadania. Niezwłocznie w rozumieniu ustawy znaczy w pierwszym możliwym terminie. Ten pierwszy możliwy termin to jest piątek za tydzień.
Przetarg na śmigłowce dla wojska rozpisano wiosną 2012 roku. MON w 2015 roku poinformował, że wymogi formalne spełniła oferta Airbus Helicopters z maszyną Caracal. Tym samym odrzucono ofertę zakładów w Mielcu i Świdniku. W ubiegłym roku Ministerstwo Rozwoju zakończyło negocjacje offsetowe z Airbusem. Nie podpisano kontraktu. Resort podkreślił, że kontrahent nie przedstawił oferty zabezpieczającej interes ekonomiczny i bezpieczeństwo naszego kraju. Reforma edukacji przebiega zgodnie z harmonogramem, a jej formalny etap został już zakończony, poinformowała minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Szefowa MEN zapowiedziała podwyżki dla nauczycieli. Dzisiaj rozpoczynają się także prekonsultacje w sprawie podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych.
Projekt podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych zostanie wysłany do losowo wybranych placówek w kraju. Na zgłaszanie uwag dotyczących propozycji resortu nauczyciele będą mieli czas do 26 maja. Z kolei do końca tego roku szkolnego z zakresu nowej podstawy programowej przeprowadzonych ma zostać ponad 4000 szkoleń. Minister Anna Zalewska zapewnia, że w wyniku reformy edukacji nauczyciele nie muszą obawiać się zwolnień i dodaje. W ciągu najbliższych 3 lat wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 15%.
3 lata i 15% to harmonogram. Nasze dyskusje w zespole i deklaracje pani premier wyprzedziły, bo bardzo nam na tym zależało, pracę nad projektem ustawy budżetowej. Po to, żeby precyzyjnie zapisać i rozłożyć, potrzebujemy założeń do budżetu i projektu ustawy budżetowej. Tam te zapisy w sposób jednoznaczny zostaną pokazane. 15% w ciągu 3 lat, zaczynamy od 2018 roku. Szczegóły zobaczymy w założeniach w projekcie ustawy budżetowej. To jest nasza odpowiedzialność, musimy być odpowiedzialni. To są bardzo duże pieniądze, to są dodatkowe pieniądze do subwencji oświatowej.
Resort edukacji zapowiada też zmiany w karcie nauczyciela. Chodzi m.in. o ujednolicenie tygodniowego wymiaru godzin pracy dla pedagoga, psychologa, logopedy oraz doradcy zawodowego do 22 godzin. Zmienią się też zasady uzyskania awansu zawodowego. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Zakończyło się dwudniowe spotkanie ministrów Grupy Wschodnioeuropejskiej Narodów Zjednoczonych. Politycy zebrali się w wielkopolskiej Pile oraz zachodniopomorskim Tucznie. Rozmowy dotyczyły ustaleń porozumienia paryskiego z 2015 roku. W trakcie spotkania goście zapoznali się z koncepcją leśnych gospodarstw węglowych, a także zwiedzili wieżę, laboratorium do monitorowania absorpcji CO2 w lasach. Minister Jan Szyszko podkreślał, że polska polityka świetnie wpisuje się w kierunki wpisane w porozumienie paryskie dotyczące redukcji koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. Dodał, że mają temu służyć dwa kierunki działań.
Z jednej strony redukcja emisji, innowacyjność, bardziej racjonalne wykorzystanie tych tradycyjnych zasobów energetycznych, jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, a z drugiej strony przy tym racjonalnym użytkowaniu wykorzystywanie również odnawialnych źródeł energii, gdzie Polska jest bogata pod względem takich zasobów odnawialnych jak zasoby geotermalne. Ale jeszcze jest drugie pole działalności, to jest wychwytywanie dwutlenku węgla z atmosfery po to, żeby regenerować gleby, lasy, żeby te lasy były bardziej sprawne pod względem produkcji również i drewna, pod względem ochrony rodzimych gatunków roślin i zwierząt, po to, żeby te lasy również i tworzyły miejsca pracy.
W dwudniowym spotkaniu wzięli udział ministrowie m.in. z Armenii, Azerbejdżanu, Litwy i Ukrainy. W Radiu Maryja dalsze informacje. W piątek w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozpoczęło się 20. Forum Polonijne. W tym roku przyświeca mu hasło Wspólnie odpowiedzialni za Polskę. Wydarzenie co roku gromadzi w murach toruńskiej uczelni przedstawicieli Polonii z całego świata, polityków, naukowców i duchownych. Jubileuszowe spotkanie rozpoczęło się mszą świętą w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz. Ojciec dr Zdzisław Klawka, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, podkreślił, że forum ma służyć odbudowywaniu siły polskiego narodu.
Zbyt długo były siły, które tę rodzinę rozbijały. My chcemy przy tych wspólnych wartościach, które od 1050 lat nas łączyły, chcemy właśnie na tym fundamencie Chrystusa tę wspólnotę odbudować. Cieszymy się, że właśnie tutaj w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej przez te 3 dni wspólnie będziemy się radować naszą wspólnotowością, będziemy się dzielić tym, co każdy nosi w sercu, ale myślę, że też to forum 20 już polonijne zaowocuje nie tylko podsumowaniem, ale będzie to też i przedmiot do refleksji. Będzie to coś, co pozwoli nam w ciągu nadchodzącego roku do następnego forum polonijnego wcielać w życie.
Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zwrócił uwagę, że obecne władze chcą dbać o Polskę i o Polonię, która jest ważną częścią naszego narodu.
Jak będzie Polska silna, to ta odpowiedzialność i ta Polska będzie silniejsza. Jak będzie Polonia silna, to będziemy wspólnie silniejsi. I taką siłę musimy mocno dbać. I chcę Państwa zapewnić, bardzo chcemy zabiegać o to, żeby to wsparcie dla Polonii było silniejsze, żeby to było bardziej odczuwalne przez Polonię.
Głos zabrał również wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki, który wyraził nadzieję, że Polacy rozsiani po całym świecie będą chcieli powracać do Polski.
Nie chciałbym, żeby tutaj zabrzmiało to niewłaściwie, ale Państwo jesteście reprezentantami wielu fal emigracji, spadkobiercami i potomkami. Ale ja bym sobie życzył, żeby nie było już kolejnej fali, żeby były fale w drugą stronę. Wy, wasze dzieci, wasze wnuki, żebyście chcieli też wracać do Polski. Piękne hasło, które tutaj macie, wspólnie odpowiedzialni za Polskę. Więc życzyłbym tego, żebyście Państwo, jako ta żywa część narodu polskiego, jak mówił papież, budowali Polskę gdziekolwiek jesteście. Wzmacniali ją i dzięki wam, żeby Polska tutaj stawała się coraz mocniejsza, coraz piękniejsza. Ja głęboko w to wierzę, że teraz rok po roku będziemy taką Polskę wspólnie budować.
Organizatorami 20. Forum Polonijnego są Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz Polskie Stowarzyszenie Morskie Gospodarcze imieniem Eugeniusza Kwiatkowskiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda. Z kolei patronat medialny sprawuje m.in. Radio Maryja i Telewizja Trwam. Informacje z zagranicy. Ojciec Święty Franciszek rozpoczął w piątek wizytę w Egipcie pod hasłem Papież Pokoju w Egipcie Pokoju. Po ceremonii powitania papież spotkał się z prezydentem Egiptu. Później Ojciec Święty udał się na muzułmański Uniwersytet Al-Azhar, gdzie zabrał głos na międzynarodowej konferencji na temat pokoju. Podczas swojego przemówienia papież podkreślił, że obowiązkiem przywódców religijnych jest sprzeciw wobec wszelkich form przemocy i nienawiści. Dodał, że przemoc w imię Boga bezcześci Jego imię.
Przemoc jest w istocie zaprzeczeniem wszelkiej autentycznej religijności. Jako przywódcy religijni jesteśmy zatem wezwani do demaskowania przemocy, która udaje rzekomą sakralność, opierając się raczej na absolutyzacji egoizmów niż na prawdziwej otwartości na absolut. Jesteśmy zobowiązani do zgłaszania przypadków pogwałcenia ludzkiej godności i praw człowieka.
Wizyta Ojca Świętego Franciszka w Egipcie zakończy się w sobotę. W związku z jego pobytem w stolicy kraju Kairze obowiązują podwyższone środki bezpieczeństwa. Poszczególne punkty papieskiej wizyty Ojca Świętego do Egiptu transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radio Maryja. Dziękuję za uwagę.